Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Osądzenie bliźnich jest bliskie zbrodni Kaina, ostrzegł papież podczas porannej mszy.
Franciszek podbił serca Bogiem czułym i miłosiernym. W ten sposób watykański rzecznik podsumował półrocze obecnego pontyfikatu.
W Krakowie trwa międzynarodowa sesja poświęcona sytuacji rodziny w Europie.
Witamy Państwa 13 września i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Brazylii przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożył 59-letni Denis Fontes de Souza Pinto. Żonaty i ojciec dwojga dzieci, jest z wykształcenia prawnikiem. W służbie dyplomatycznej pracuje od 30 lat. Pełnił ją w przedstawicielstwach swego kraju na różnych kontynentach. Ostatnio był podsekretarzem stanu w brazylijskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Kto źle mówi o bliźnim, ten jest obłudnikiem, który nie ma odwagi dostrzeżenia własnych niedoskonałości, a obmowa ma coś ze zbrodni, gdyż powtarza czyn Kaina. Mówił o tym papież Franciszek podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty, nawiązując do jezusowej uwagi o drzazdze w oku brata i belce we własnym oku. Zwrócił przy tym uwagę, że słowa te padają zaraz po zachęcie do pokory.
Ci, którzy żyją z osądzania bliźnich, z mówienia źle o drugich, są obłudnikami, bo nie mają siły ani odwagi, by dostrzec własne niedoskonałości. Pan wyraża się tu zwięźle. Dopowie potem, że ten, kto w swoim sercu żywi choć trochę nienawiści wobec brata, ten jest zabójcą. Także apostoł Jan w swoim pierwszym liście powie to jasno. Kto nienawidzi swego brata, kroczy w ciemnościach. Kto sądzi brata, kroczy w ciemnościach. Chrześcijanin zabójcą. To nie ja mówię, tylko Pan. I tu nie ma miejsca na subtelności. Jeśli mówisz źle o bracie, zabijasz go. I my za każdym razem, gdy to czynimy, naśladujemy czyn Kaina, pierwszego zabójcy w dziejach.
Jak zaznaczył Franciszek, w czasach, gdy tyle mówi się o wojnach i potrzebie pokoju, należy zacząć od własnego nawrócenia w tej dziedzinie. Nie ma bowiem niewinnych ploteczek. Papież przypomniał tu list apostoła Jakuba, który powiada, że język stworzony dla chwalenia Boga, jeśli jest użyty w złym zamiarze wobec brata czy siostry, zabija Boga, którego obrazem jest ów brat czy siostra. Co jednak czynić, jeśli dana osoba, jak się sądzi, sama zasłużyła sobie na taką opinię.
A to idź i módl się za nią, idź pokutuj w jej intencji. A potem, jeśli to konieczne, pomów z kimś, kto może zaradzić tej sprawie, ale nie opowiadaj tego wszystkim. Paweł był wielkim grzesznikiem i sam o sobie mówi: niegdyś byłem bluźniercą, prześladowcą, gwałtownikiem, ale doświadczyłem miłosierdzia. Być może nikt z nas nie bluźni, być może, ale jeśli ktoś z nas obmawia, z pewnością jest prześladowcą i gwałtownikiem. Módlmy się za nas samych, za cały Kościół o łaskę nawrócenia ze zbrodniczej obmowy na miłość, na pokorę, cichość, łagodność, na wielkoduszność miłości wobec bliźniego.
Wyraźne odniesienie do postaci Franciszka z Asyżu, jego umiłowania pokoju i ubogich, zakończenie eurocentryzmu w dziejach Kościoła oraz misyjność to zdaniem watykańskiego rzecznika trzy zasadnicze elementy, które wyróżniają pontyfikat papieża Franciszka. Dziś mija pół roku od jego wyboru na stolicę Piotrową. Ksiądz Federico Lombardi zwraca uwagę na wielką popularność nowego papieża. W jego przekonaniu nie wynika ona jedynie ze szczególnego stylu jego posługi, ale z faktycznego zapotrzebowania na przesłanie Ewangelii, które głosi Ojciec Święty.
To prawda, że bezpośredni styl i język papieża, jego nowatorski charakter bardzo głęboko przemawiają do ludzi i rozbudzają w nich zainteresowanie, wielki entuzjazm. Osobiście jednak sądzę i mam nadzieję, iż głównym motywem tego zainteresowania jest fakt, że papież kładzie wielki nacisk na Boga, który kocha. Boga miłosiernego, gotowego przebaczyć każdemu, kto zwraca się do Niego w pokorze. I to właśnie przemawia do głębi człowieka, który w naszych czasach tak często jest poraniony przez tak wiele trudnych doświadczeń, frustracji, niesprawiedliwości, nędz i marginalizacji. To właśnie ta umiejętność przekazywania słowem i gestami miłości Boga do wszystkich, bliskości, zainteresowania i czułości, porusza do głębi ludzi, wszystkich, zarówno wierzących, jak i tak zwanych niewierzących.
Podsumowując pierwszych 6 miesięcy pontyfikatu, ksiądz Lombardi odniósł się również do wielkich oczekiwań, jakie ludzie wiążą dziś z papieżem Franciszkiem. Watykański rzecznik przestrzegł jednak, by nie przywiązywać zbyt wielkiej wagi do reform instytucjonalnych, które przygotowuje Ojciec Święty.
Nie chciałbym, by przeceniano rolę tzw. reform strukturalnych, które dotyczą instytucji. Najważniejsze jest serce nieustannej reformy życia Kościoła. W tym względzie papież Franciszek na pewno swym przykładem, swoją duchowością, postawą pokory i bliskości chce przybliżyć nas do Jezusa. Chce, byśmy stali się Kościołem w drodze, bliskim dzisiejszej ludzkości, szczególnie tej ludzkości, która cierpi i najbardziej potrzebuje objawienia miłości Boga.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W Maaluli nadal trwają walki między wojskami rządowymi i różnymi ugrupowaniami rebeliantów, którzy w zeszłym tygodniu opanowali to syryjskie miasteczko. Odległe 60 kilometrów od stołecznego Damaszku, było ono zamieszkałe przez licznych chrześcijan, mówiących jeszcze, tak jak Chrystus, po aramejsku. Siły rządowe wkroczyły tam ponownie, ale powstańcy opierają się, strzelając z licznych domów na skalistych zboczach.
W zeszłą sobotę islamiści zabili w Maaluli 3 katolików obrządku melchickiego, a 6 innych uprowadzili. Można stwierdzić z całą pewnością, że 3 zamordowani ponieśli śmierć za wiarę w Chrystusa. Gdyby się go zaparli, uszliby z życiem. Potwierdza to świadectwo kobiety, która była z nimi w domu, gdy wkroczyli tam rebelianci i została przez nich zraniona. Zniszczyli oni wszystkie święte obrazy, po czym zażądali przejścia na islam pod groźbą śmierci.
Najmłodszy z trójki, Sarkis, odpowiedział: jestem chrześcijaninem, jeśli chcecie mnie za to zabić, zabijcie. Islamiści zamordowali wszystkich 3. Wyrzucone na ulicę ciała męczenników udało się odzyskać po długich pertraktacjach z przywódcami rebeliantów i przewieźć do Damaszku, gdzie napłynęli chrześcijańscy uchodźcy z Maaluli. Pogrzeb w tamtejszej katedrze melchickiej prowadził we wtorek patriarcha Grzegorz III Lacham w obecności biskupów różnych wyznań.
W południowym Egipcie islamiści przerobili protestancki kościół na meczet. Muzułmanie zajęli budynek już 14 sierpnia, wyrzucili z niego chrześcijańskie księgi i emblematy oraz odmówili modlitwy poświęcające budynek Bogu Mahometa. Pastor protestanckiej wspólnoty, która utraciła miejsce kultu, zwraca uwagę na całkowitą bezczynność służb bezpieczeństwa. Ani policja, ani wojsko nie odpowiedziały na nasze skargi, powiedział pastor Menesa Neseim.
Tymczasem katolicka organizacja Louvre d'Orient sporządza dokładny bilans strat, jakie ponieśli egipscy chrześcijanie podczas ostatnich pogromów. Dotychczas obejmuje on niemal 40 świątyń, które całkowicie zostały zniszczone lub spalone, oraz kolejnych 20, które ucierpiały tylko częściowo. Całkowitemu zniszczeniu uległo też 7 klasztorów i szkół. Wykaz ma być jak najbardziej dokładny, aby poruszyć sumienia i powstrzymać islamistów, mówi ksiądz Pascal Golnisz, dyrektor Louvre d'Orient.
Zniszczone zostały obiekty o znaczeniu symbolicznym dla egipskich chrześcijan. Ważne świątynie, ale też dzieła społeczne i szkoły. Obawiamy się, że bractwo muzułmańskie może wznowić ataki, jeśli nie będzie odpowiedniej reakcji zarówno władz egipskich, jak i międzynarodowej opinii publicznej. Jeśli chcemy to powstrzymać, islamiści muszą zobaczyć naszą reakcję.
Porwany na Filipinach katolicki duchowny odzyskał wolność. Ksiądz Michael Ufana wraz z ponad 100 innymi osobami został uprowadzony przez Narodowy Front Wyzwolenia Moro jako zakładnik. Muzułmańscy separatyści uczynili sobie żywe tarcze z ludności cywilnej w ramach ofensywy na miasto Zamboanga na południu archipelagu. Udało im się opanować niektóre dzielnice, jednak swojego celu nie osiągnęli. Zwalnianie zakładników oznacza prawdopodobnie zamiar wycofania się rebeliantów.
Podczas nasilenia walk w okolicach Zamboangi w samym mieście zorganizowano na stadionie, gdzie zgromadzili się wojenni uchodźcy, specjalne modlitwy o pokój. Wzięli w nich udział zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. Przedstawiciele kościoła próbują również mediacji między filipińskim wojskiem a separatystami, by osiągnąć zawieszenie broni i zwolnienie wszystkich zakładników.
Nie jest łatwo amerykańskim biskupom, którzy zmagają się z arogancją Baracka Obamy, chcącego na siłę przymusić organizacje religijne, by swym pracownikom opłacały środki antykoncepcyjne i wczesnoporonne, jak też sterylizacje. Istotą problemu nie są same prezerwatywy, ale łamanie sumień. Od kilku lat katolicy starają się temu przeciwstawić.
Z kościelnych szeregów wyłamało się jednak w tym tygodniu Katolickie Stowarzyszenie Służby Zdrowia. Wbrew stanowisku episkopatu poparło ono Obamę. Ta decyzja na pewno nam nie pomoże, oświadczył lapidarnie przewodniczący episkopatu kardynał Timothy Dolan. Przypuszczenia purpurata potwierdzają amerykańskie media. Dzięki poparciu Katolickiego Stowarzyszenia Obama wygrał w prasie. Prezydent jawi się tam jako człowiek kompromisu, a biskupi jako nieprzejednani doktrynerzy, którzy na siłę chcą się spierać z Białym Domem.
W Krakowie rozpoczęła się 13. Międzynarodowa Konferencja z cyklu Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej. Tematem tegorocznego spotkania jest rodzina we współczesnej Europie. Przedstawiciele Kościoła, politycy i działacze na rzecz rodziny na naszym kontynencie zastanawiają się, jaka jest aktualnie kondycja tej najważniejszej komórki społecznej.
W pierwszym dniu obrad blisko 200 uczestników konferencji zastanawiało się między innymi nad chrześcijańską wizją rodziny, a także nad wyzwaniami, jakie stawia przed nią współczesne społeczeństwo. Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił m.in. konieczność wszechstronnego wspierania polskich rodzin. Mówił, że aby mówić o dobru rodzin, musimy zadbać wpierw o rozwój gospodarczy kraju. Kardynał Stanisław Dziwisz zwrócił z kolei uwagę na niebezpieczne tendencje pojawiające się w naszych czasach, a związane z promocją tzw. małżeństw jednopłciowych i filozofii gender. Natomiast nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore, podkreślił potrzebę dowartościowania rodziny jako podstawowego czynnika wzrostu dobrobytu społeczeństwa. Stąd konkretna propozycja udostępnienia rodzinom mikrokredytu, podobnie jak w przypadku innych podmiotów gospodarczych.
Byłoby spójne i pożyteczne rozwijanie środków na rzecz pomocy rodzinnej. Rodzina jako pierwszy podmiot wsparcia, wychowania i pomocy dla jednostek wnosi duży wkład w ponoszenie kosztów publicznych. Każdy sprawiedliwy system finansowy nie może nie brać pod uwagę tego, ile rodzina wnosi dla ociążenia wydatków publicznych.
Uczestniczący w spotkaniu arcybiskup Damian Zimoń z Katowic zwraca uwagę na skuteczność skupienia programów duszpasterskich Kościoła w Polsce na rodzinie. Wyrazem tego są owoce naszego rodzimego katolickiego ruchu formacyjnego Światło Życie.
To jest ruch, który zmierza ku uzdrowieniu rodziny i dokształtowania katolickiego rodziny. Jak mamy spotkanie z Oazą i z domowym kościołem, to są rzesze. To są ludzie coraz bardziej obecni w świecie, także polityki w świecie publicznym. To będzie na pewno jakaś szansa, ażeby rodzinę też wspomóc.
Konferencja o rodzinie we współczesnej Europie zakończy się jutro. Z Krakowa ksiądz Leszek Gęsiak, Radio Watykańskie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.